Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Ponownie pozdrawiamy naszych drogich telewidzów i zapraszamy na drugie rozmowy niedokończone. Te wcześniejsze dotykały naszej teraźniejszości, trudnej, wiemy już, nie musimy o tym przypominać, epidemia, która nas dotyka. Dlatego też teraz te rozmowy są poprzez połączenie komputerowo-telefoniczne, internetowo-telefoniczne, a naszym gościem jest zapowiadany gość, ksiądz profesor Tadeusz Gus, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witamy bardzo serdecznie księdza profesora, ale nie z Lublina, tylko z pięknej miejscowości Szozdy, gdzie ksiądz profesor mieszka, bo widzę z tyłu taką domową biblioteczkę, tak? Jeżeli się nie mylę, bibliotekę.
Kłanie. Szczęść Boże wszystkim Państwu, drogiemu ojcu Januszowi, całemu studio telewizji Trwam, wszystkim współpracownikom na czele z ojcem dyrektorem, doktorem Tadeuszem Rydzykiem i wszystkimi Państwem.
Księże profesorze, ten temat dzisiaj nas zaprasza ze względu na uroczystość, na zwiastowanie pańskie, które w Kościele przeżywamy w takich, a nie innych okolicznościach, które mamy, ale zostawmy może to na moment, bo chcemy się skupić dzisiaj. Ta uroczystość nam mówi o wielkim cudzie przychodzącego Boga. Mamy marzec, ale już dzisiaj niejako poprzez Wielki Post wychodzimy już do Bożego Narodzenia, prawda? Kiedy właśnie przyszedł na świat Zbawiciel. Pan Bóg wybrał i miejsce, i czas, i miejscowość, i od początku świata, od raju, wtedy już zaczęła się tam myśl, żeby świat odkupić. Może tytułem wstępu, księże profesorze, bardzo prosimy nas umiejscowić w tym przeżywaniu tej uroczystości pięknej.
Drogi ojcze Januszu i drodzy państwo, wydaje mi się, że warto w tym szalenie, z jednej strony dramatycznym okresie, ale z drugiej strony także pełnym treści do naszej refleksji, zwrócić uwagę na to, co było planem odwiecznym Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, czyli Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, jako naszego boskiego Kreatora, a mianowicie, żeby powołać wszechświat do istnienia z aniołami, archaniołami i duchami, które ze swojej misji mają adorować Pana Boga wokół Jego odwiecznego tronu, a także ludźmi, zwierzętami, roślinami, planetami i galaktykami, drogami mlecznymi. To wszystko zostało pomyślane przez Pana Boga Stwórcę jako rzeczywistość, która docelowo, czyli na wieki, powinna być zjednoczona z Panem Bogiem. I to zjednoczona z Panem Bogiem w realnym istnieniu. I Pana Boga, i oczywiście Wszechświata. I teraz proszę zobaczyć, że rzeczywistość raju, która jest faktem historycznym, a nie jakimś produktem biblijnej czy ludzkiej fantazji, Pan Bóg doskonały powołał do istnienia doskonały wszechświat. Co to oznacza? To, co nas dzisiaj może w kontekście tego patogenomu, który panuje w różnych krajach i który przyprawia wiele istnień ludzkich o wielkie cierpienie, to zauważamy, że po prostu rajska rzeczywistość, czyli rajski człowiek, był wolny od jakichkolwiek wirusów, które mogły go przyprawić o cierpienie czy o chorobę. Także rzeczywistość rajska nie zna takiego stanu, jakim jest stan chorobowy. Ale tak jak doskonale wiemy, także z przekazu biblijnego, bo do tego rozum ludzki nie potrafił dotrzeć, dlaczego z jednej strony istnieje doskonały Bóg, a z drugiej strony niedoskonały wszechświat. i że taka wspaniała istota, jaką jest człowiek, musi przeżywać choroby, czy także taką bolesną, nierzadko wypełnioną cierpieniem sędziwość i później nawet przeżywać śmierć ciała. Bo to, że nasza dusza i duch wraz z naszym osobistym rozumem, wolną wolą i pamięcią duchową są nieśmiertelnymi rzeczywistościami, to do takiego poziomu poznania nas jako ludzi dotarł już nawet rozum pogański, ten metafizyczny, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Ale wiemy z nauki Kościoła, tym bardziej, że faktycznie cała dusza, nie tylko duch, wraz z tymi podstawowymi władzami, jakimi są rozum, wolna wola i pamięć, lecz także cała dusza człowieka jest nieśmiertelna i nie podlega temu tragicznemu procesowi śmierci ciała, a ciało wiemy, że tylko dlatego obumiera, że człowiek popełnił w raju grzech pierworodny, a później swój grzech osobisty. I to stało się racją wszystkich chorób, śmierci ciała, a także i wszystkich katastrof, czy epidemii, czy czegokolwiek, co jest negatywne, co przyprawia te stworzenia rozumne i wolne, jakimi są ludzie, o różne przypadki tego, co my w nauce nazywamy kontyngencją bytu, czyli tego, co jest przygodnością naszego istnienia. I tutaj właśnie rzecz zdumiewająca, która dotyczy już bezpośrednio wymowy treściowej dzisiejszej uroczystości Zwiastowania Pańskiego, Najświętszej Maryi Pannie, że pocznij, porodzi Syna, któremu nada imię Jezus, Emmanuel, to znaczy Bóg pośród nas, Bóg z nami. Bo oto ten cud Boga, bo wiemy, że każde wejście Boga w historię świata jest cudem Boga. Dlaczego cudem? Bo to przekracza prawa natury. A zatem i każda posługa, na przykład sakramentalna, posługa sakramentalna jest posługą nadprzyrodzoną. Czyli tak jak na przykład sakrament Eucharystii czy spowiedzi świętej, o czym rozprawiał drogi ojciec Janusz krótko z panem ministrem profesorem Szumowskim, to właśnie co to oznacza Eucharystia, sakrament? To jest cud. To jest tak jak w Zwiastowaniu Pańskim żywy Pan Bóg odwieczny przybył do niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, tak też w każdym sakramencie świętym człowiek przeżywa cudowne spotkanie z Bogiem.
Czyli księdze profesorze, wejdę może trochę w słowo, czyli w tej dzisiejszej uroczystości, o której mówimy, o której ksiądz nam pięknie będzie jeszcze dalej tutaj przedstawiał, w tym cudzie przychodzącego Boga, znajdujemy odpowiedź na to odwieczne pytanie człowieka, dlaczego, prawda, które się pojawiło od wypędzenia, że tak powiem, sam się człowiek wypędził pierwszy z raju, ale dlaczego cierpienie, choroba, starzenie się, gaśnięcie mózgu, ciężka praca, w tym właśnie cudzie, że Pan Bóg powiedział, daje drugą szansę człowiekowi, ludzkości, to dlaczego ma swoje odpowiedzi?
Tak, to jest, drogi Januszu, ojcze Januszu i drodzy Państwo, coś tak zdumiewającego nasz nie tylko intelekt, ale całego ducha i całe nasze ludzkie, osobowe jestestwo, że tak na dobre to my tych treści w słowach ludzkiego języka nie potrafimy wyrazić. Że odwieczny Bóg, który postanowił i w swoim odwiecznym intelekcie boskim i umiłował swoją boską, odwieczną wolą, odwieczną miłością cały wszechświat. I oto ten wszechświat w swoich najwybitniejszych przedstawicielach, jakimi są aniołowie i ludzie, w części aniołów doszło do upadku grzechowego i oczywiście, ponieważ ten wpływ upadłych aniołów w relacji do człowieka rajskiego okazał się skuteczny, czyli że człowiek rajski, który miał dostęp specyficzny na sposób raju do Pana Boga oczywiście. I jak wiemy, że raj nie był jeszcze Królestwem Niebieskim. Dlaczego? Ponieważ raj był czasoprzestrzenią, czyli to, co nazywamy doczesnością. Raj nie był jeszcze Królestwem Niebieskim i zresztą z fundamentalnej racji, jaką jest zawarcie świadomego i wolnego przymierza człowieka rajskiego z Bogiem na wieki, to po prostu raj nie mógł być wieczny, bo człowiek jako istota wolna potrzebuje czasu i potrzebuje przestrzeni wszechświata, żeby się zdecydować na wieczną przyjaźń z Panem Bogiem, żeby się do wiecznej przyjaźni z Panem Bogiem odpowiednio przysposobić. I to wymaga jego pracy ducha, formacji ciała i całej pracy nad osobą ludzką, nad każdym podmiotem ludzkim, żeby po prostu stosownie do cudownej wielkości, godności, świętości, prawdy i miłości, prawa Bożego i wszystkiego, co Boga odwiecznie stanowi, żeby się stosownie do takiego odwiecznego spotkania, takiej odwiecznej uczty, no po prostu szczęścia bez granic, bezkresnego przygotować. I w tym właśnie tutaj upatruję takiego klucza także dla naszej obecnej sytuacji, że moim skromnym zdaniem ludzkość w tej konfrontacji z patogenomem, właśnie z którym mamy do czynienia w tej chwili, w ostatnich tygodniach, to mam takie osobiste wrażenie i proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli źle myślę, że my główny akcent stawiamy na nasze możliwości medyczne, czyli kuracji ludzkiej naszego bytu w konfrontacji z tym złożonym patogenomem, a mniejszy akcent, czy też, no przepraszam, ale mam wrażenie nawet pewnej marginalizacji wpływu Boga na naszą rzeczywistość, na przykład tutaj w Polsce, i w państwie polskim, i w kościele w Polsce, mamy takie wrażenie, że bardziej ufamy technikom medycznym, czy też trosce naszego państwa, które ma swoją misję w porządku natury narodu polskiego i wszystkich Polaków, mieszkańców naszej polskiej ziemi. I my tę troskę państwa bardzo cenimy i każdy wysiłek ludzki w państwie polskim bardzo wysoce cenimy i za to cały naród polski i całe społeczeństwo polskie są niezmiernie, najserdeczniej wdzięczni. Ale drodzy państwo, proszę mi pozwolić na pewną osobistą refleksję. Mam nieodparte wrażenie, że bardziej staramy się po ludzku zapanować nad tym patogenomem, który ma swoją bardzo złożoną strukturę i tam jest w sensie genetycznym nie tylko obecny koronawirus, lecz także wirus HIV i ten patogenom ma jeszcze pewne części takiej struktury ontologicznej innych wirusów, więc koronawirus jest tylko częścią bytową tego patogenomu. W związku z tym moja sugestia oparta na rozlicznych przemyśleniach ostatnich tygodni, w ciszy, w bardzo intensywnej modlitwie, przepracowana, że powinniśmy bezwzględnie, jeżeli poważnie i z najgłębszą troską ducha i ciała myślimy o zdrowiu wszystkich Polaków, zarówno narodu polskiego, jak i mniejszości narodowych w państwie polskim, to wydaje mi się, że czymś bezwzględnym, ale elementarnym i absolutnie koniecznym dla zwycięstwa wszystkich Polaków nad tym patogenomem, to jest umożliwienie dostępu wszystkim Polakom będącym w stanie łaski uświęcającej do sakramentów świętych przy całym respekcie i szacunku dla wszystkich uzasadnionych racjonalnie i z jakiejś głębokiej takiej osobistej troski naszych polityków i rządzących, troską o kondycję zdrowotną naszego polskiego narodu, ale pamiętajmy, kochani, że ponieważ Bóg w Trójcy Świętej Jedyny w interpretacji Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest stwórcą Polski i Polaków, to tylko Bóg, ten, który dzisiaj przyszedł na świat w niepokalanym sercu Maryi przed ponad 2000 lat w Jezusie Chrystusie, ten Bóg, który pragnie przychodzić, tak jak ponad 2000 lat do niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, tenże sam Pan Jezus z majestatem Boga Ojca i Ducha Świętego pragnie przychodzić do wszystkich uświęconych łaską serc, dusz i ciał Polaków. I ja pozwolę sobie na taką osobistą opinię, jeżeli drogi ojciec Janusz pozwoli, że zwycięstwo Polski nad tym patogenomem zawierającym genetyczne materiały kilku śmiertelnie niebezpiecznych wirusów.
Mutacje, tak.
Zwycięstwo Polski przyjdzie tak, jak przyszło w czasach Mieszka I, w czasach walki z tym wirusem krzyżackim, czyli bitwy pod Grunwaldem, tak jak bitwa pod Wiedniem, tak jak bitwa bolszewicka, warszawska z 1920 roku, tak jak zwycięstwo Polski nad socjalistyczno-rasistowską III Rzeszą Niemiecką, czy komunizmem PRL-owskim, przecież wszyscy doskonale wiemy jako Polacy, że to zwycięstwo nie przyszło na drodze męstwa Polaków, którego nie chcemy pomniejszać, ani naszych naturalnych polskich zdolności, ani mocy naszych sprzymierzeńców, aliantów, lecz to zwycięstwo przyszło w głównej mierze od Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcy Polski, Europy i całej ludzkości i całego świata. I nasi poprzednicy byli tego świadomi. I Mieszko I, i król Władysław Jagiełło ze świętą żoną królową Jadwigą, i król Jan III Sobieski, i legioniści z 20 roku. Wszyscy wiemy, i nasi, i Orlęta, i po prostu nasi bohaterowie narodowi z okresów II wojny światowej, i także z okresów PRL-u. Przecież wszyscy wiemy, że zwycięstwo przychodzi w dziejach ponad tysiącletnich polskiego narodu przede wszystkim z głównego źródła, którym jest odwieczny Pan Bóg. Bo tylko On jest prawdziwym zwycięzcą. tylko On jest niezwyciężony przez jakiekolwiek moce, czy mocarstwa doczesności, czy tego kosmosu. Dlatego wydaje mi się, że polską racją stanu w tych dniach jest, żeby państwo określiło tak przepisy prawa i swobód obywatelskich, żeby Kościół, co gwarantuje także konkordat, czyli umowa międzynarodowa naszego państwa polskiego ze Stolicą Apostolską w Rzymie, czyli z sercem Kościoła Chrystusowego na ziemi i z widzialną jego głową, czyli każdym następcą świętego Piotra, to chodzi o to, żeby Kościół, który nawet w okresie II wojny światowej, w okresie stalinizmu, w okresie zaborów, w taki czy w inny sposób, ale zawsze wiernie służył narodowi polskiemu i wszystkim mieszkańcom Polski, także pozostałym narodowościom, które tutaj wybrały sobie Polskę jako swoją także osobistą, rodzinną czy małżeńską ojczyznę, że Kościół służył posługą sakramentalną. I wydaje mi się, nie będzie zwycięstwa Polski w tych dniach nad tym patogenomem, jeżeli nie naród polski będzie mieć ograniczone swobody obywatelskie w dostępie do realnego, faktycznego, nie tylko duchowego komunikowania się z Panem Bogiem, naszym Stwórcą, Zbawicielem i Odkupicielem, czyli realnego przyjmowania sakramentów świętych. Bo to, co drogi ojciec Janusz w rozmowie z panem ministrem, profesorem Szumowskim, pięknie podkreślił, że przecież jeżeli w autobusie może być połowę miejsc zajętych, to dlaczego w kościele określamy przepisy, gdzie tylko 5 osób może się znajdować, skoro kościół jest o wiele większą przestrzenią, taką kosmiczną, architektoniczną, aniżeli autobus, nawet największy, czy jakikolwiek środek lokomocji. Dlatego też wydaje mi się, że szanując bezwzględnie przepisy prawa w Polsce, czy rozporządzenia, które są w tych dniach wydawane, powinno państwo polskie zwrócić bezwzględną uwagę na to, że jeżeli wierny katolik w Rzeczypospolitej Polskiej pragnie codziennie przyjąć jakikolwiek z sakramentów świętych, to powinien mieć też pomoc służb państwowych, czy samorządowych, czy porządkowych, czy policyjnych, żeby w życiu sakramentalnym po prostu permanentnie uczestniczyć. Bo Polska bogata sakramentalnym Bogiem i jest na pewnej drodze do zwycięstwa nad tym patogenom.
No właśnie, zważywszy, że z ponad 25 słyszałem kapłanów już zmarło na przykład w prowincji Lombardii, prawda, we Włoszech, dlatego, że posługiwało chorych. Nie dlatego, że poszli sobie na spacer do kawiarni i tam się spotkali z chorymi, tylko po prostu byli w szpitalach z nimi i nie wahali się posługę sakramentu chorych udzielić, tak samo Komunii Świętej. Ba, nawet się mówi, że też taki był jeden przypadek, że jeden kapłan oddał swoją kolejkę do respiratora właśnie dla młodszego człowieka. A więc do takich aktów miłości bliźniego, możemy powiedzieć, bardzo już na wysokim poziomie dochodzi. Także księże profesorze, dziękujemy za taką, prawda, mówimy, ten pomost zrobiony między zwiastowaniem a naszą realnością. Jest taka książka Bóg dobry aż tak i tam jest właśnie o tajemnicy wcielenia. Jeden z autorów traktuje, bo o co mi chodzi, że my nas się pytamy. Wiemy, bo ksiądz profesor powie, to jest Bóg wszechmogący, Pan Bóg. On wybrał miejsce, czas, osoby, okoliczności, ale dla nas to takie pytanie powraca, no bo to również mogłoby się wydarzyć na przykład 200 lat temu, prawda? U Pana Boga wszystko jest możliwe. A jednak uważał on, że ten moment, Nazaret, 2000 lat temu, to był czas tego dojrzewania, żeby właśnie ta realizacja obietnicy wcielenia się zaczęła tutaj dziać. I może troszkę na ten temat, jak ksiądz profesor jako filozof, jako też etyk, ale filozof widzi tą odpowiedź. Jak Pan Bóg wybiera miejsce, czas i ludzi? W jakim kluczu?
Drogi Ojcze Januszu i drodzy Państwo, jest jeden, jedyny klucz Boga, który decyduje o całych dziejach Wszechświata. I tym kluczem jest Jego odwieczny plan. Pan Bóg nie tworzy sobie dwóch kluczy, bo stworzył jakiś świat, który mu się całkowicie czy częściowo nie udał, jak twierdzi wielu ludzi, nawet duża część chrześcijan, którzy nie są związani z widzialną głową Chrystusa na ziemi, czyli z każdorazowym następcą świętego Piotra. Lecz Pan Bóg ma jeden klucz i tym kluczem jest Jego odwieczny plan powołania całego Wszechświata ze wszystkimi istotami do istnienia. A to, co drogi ojciec Janusz tak nadmienia między wierszami, to tutaj chodzi o to, że ze względu na to, że ten klucz odwiecznego planu Bożego został zakłócony przez upadek, czyli to, co nazywamy kategorią grzechu śmiertelnego u naszych praojców, czy u części aniołów, to właśnie jest taka kwestia, że Pan Bóg po prostu sam w swoim Synu, ale jako Bóg Ojciec i wraz z Duchem Świętym dokonuje dzieła zbawienia i odkupienia świata, czyli wyzwolenia człowieka z winy grzechowej, a pojęcie odkupienia mówi o odkupieniu, czyli wykupieniu, wyzwoleniu człowieka od kar powiązanych z każdym grzechem śmiertelnym i z każdym grzechem lekkim, każdego typu. I tutaj właśnie zauważamy, że to jest taki cud tego klucza stworzenia, że nawet upadek naszych praojców w raju, czy upadek Lucyfera, czyli anioła światłości i innych aniołów, nie potrafił unicestwić tego klucza pierwotnego planu stworzenia Wszechświata, o który drogi ojciec Janusz zapytał.
Czyli księże profesorze, możemy powiedzieć teraz tak, jeszcze wracając do tych słów niesamowitych, że w tym momencie tej pandemii koronawirusa, bo musimy łączyć życie z naszą wiarą, bo to jest przecież taki, to ma sens, nie można tego odwracać, że, a więc słuchajmy, że tak powiem, wszystkich zaleceń, wskazań i tak dalej, to co mówi, można powiedzieć, świat techniczny, medyczny, bo to są ludzie przygotowani, ale też rządzący powinni jak najbardziej tą przestrzeń duchową otworzyć, jak się da, oczywiście w ramach tych pewnych obostrzeń, bo to tylko sprzyja, prawda, naszemu też dojrzewaniu i no, wychodzeniu też, widzeniu sensu w tym wszystkim, co nas teraz dotyka. Bo tak to rzeczywiście, siedząc zamkniętym w domu, w bloku na 20, 50, 60 metrach kwadratowych, człowiek może mieć różne myśli na temat przyszłości, na temat świata, Pana Boga, więc jak najbardziej to życie sakramentalne tylko nam pomoże się motywować i leczyć.
Zdecydowanie. Drogi ojcze Januszu, dotykasz niesamowicie ważnego wymiaru wszechświata, ale rozumianego całościowo. A co to znaczy rozumieć całościowo wszechświat? To rozumieć go z pozycji natury, czyli to, co jest przedmiotem troski na przykład naszego państwa, Rzeczpospolitej Polskiej. Bo nasze państwo polskie ma misję i zadanie, ale tylko w porządku natury. Dlaczego? Bo Kościół w Polsce jest powołany jako podmiot, którego przedmiotem jest troska o Polskę, o całą Polskę, ze wszystkim, co ją stanowi, w porządku łaski. Stąd byłoby czymś niedoskonale racjonalnym i nawet, co więcej powiem, byłoby nawet zagrożeniem dla bytu Polaków i całej Polski w tych dniach, gdyby podmiotem decydującym o Polsce dzisiaj było tylko państwo polskie. Dlaczego? Bo zredukowalibyśmy nasze perspektywy rozumienia Polski w okresie wpływu negatywnego tego patogenomu. I tutaj pragnę zaznaczyć ciekawą rzecz. I chyba drogi ojciec Janusz przyzna i drodzy państwo wszyscy, którzy mnie słuchacie, że zadziwiającym jest, że my mówimy o tym patogenomie najczęściej tylko w pewnym aspekcie, bo wskazujemy na koronawirus, nie wskazując na inne, bardzo śmiertelnie niebezpieczne elementy ontyczne tego patogenomu, ale o czym się prawie że w ogóle na świecie dzisiaj nie dyskutuje, to nad sprawcą tego patogenomu. I to wymaga oczywiście specjalnych badań i uważam, że badania powinny iść w tym kierunku, żeby zastanowić się, kto opracował ten patogenom. Bo skoro on jest złożony z kilku genetycznie, gatunkowo różniących się wirusów, to znaczy, że na naturalnej drodze nie doszło do powstania tego patogenomu, tylko musiała być ingerencja laboratoriów na bardzo wysokim poziomie pracy i wiedzy, żeby można było opracować taki śmiertelny, niebezpieczny patogenom dla bytu człowieka.
No i pytanie drugie, księże profesorze, jeżeli tak już idziemy, to czy on się, że tak powiem, przez nieuwagę wymsknął, czy po prostu ktoś albo jakaś pewna organizacja, grupa chciała może, żeby on się wymsknął, ale myślę, że pewnie to znajdziemy odpowiedź za jakiś czas, a może będziemy czekać, jak wiele tajemnic też w historii świata, ileś tam dziesiąt lat, albo się dowiemy za 100 lat, jak to naprawdę było. Księże profesorze, w drugiej części będzie więcej czasu jeszcze na te przepiękne i przegłębokie tutaj rozważania księdza profesora, a teraz może tradycyjnie oddajmy głos naszym słuchaczom, którzy mają więcej czasu, telewidzom, są w własnych domach, rozmyślają nad przyszłością, nad swoją wiarą, przeżywają też, ja się spotkałem z tym, ludzie o tym mówią, no brakuje im tego kontaktu z Panem Bogiem. Może to jest ten czas takiego pewnego, mówimy, wypuszczenia się w poście, prawda, nad brakiem życia sakramentalnej bliskości i tak dalej. Więc zapraszamy, księże profesorze, jeżeli można, teraz już tak, na naszą antenę. Numery przypomnę, państwo widzą, Polska Północna 657-0011, 657-0012, oczywiście 56 wcześniej, potem zagranica 657-0013, 657-0014, 56 również przed i potem w naszej rodzinie 536-600-300 i końcówka potem 536-600-400. Jeszcze zanim telefony, jestem urzeczony, księże profesorze, może pokażę, to też było do nabycia w tutaj fundacji i w Splendorze, o tym była kiedyś mowa, życie Najświętszej Maryi Panny według objawień błogosławionej Katarzyny Emeryś, tak. Gdzie właśnie pokazana jest niesamowita taka proza codzienności zwiastowania. My jesteśmy urzeczeni obrazami, prawda, mistrzów włoskich i nie tylko, kiedy widzimy Archanioła Gabriela z lilią przepiękną, stojącym przed Matką Najświętszą. Widzimy, że gdzieś tam jakiś witraż, to się dzieje w jakiejś kaplicy, kościele, a to po prostu był zwykły dom nazaretański, zresztą dzielony na kilka chyba rodzin i tam w tej rzeczywistości przyszedł wysłannik Pana Boga i zapytał Matkę Najświętszą, czy się zgadza być tym elementem, przepraszam, brzydkie słowo, element, no ale jak to powiedzieć lepiej, no tym spełnieniem się, prawda, dzięki niej się spełniła obietnica zbawienia, więc Pan Bóg wybiera naszą codzienność, znaki czasu to nie są przypadki, to są konkretne, prawda, sytuacje, które do nas przemawiają tak samo chyba jak i teraz, może to się łatwo nam mówi, bo jesteśmy zdrowi, no ale tak to trzeba rozumieć też.
Tak, to piękna wzmianka. Bardzo dziękuję, drogi ojcze Januszu, za tę propozycję. Jak wiemy, że błogosławiona Katarzyna, ona nie potrafiła pisać i te jej wizje zostały spisane przez takiego bardzo znaczącego poetę niemieckiego, Klemensa Brentana. I rzeczywiście są to zachwycające opisy. Warto je przeczytać. Mamy też wydanie polskie. Jest też edycja w oryginale w języku niemieckim. Ale też mamy kilkutomowe wydanie właśnie tych opisów, tych wizji.
Tak. Natomiast szczegóły są tak bijące dla wyobraźni, że to nie jest możliwe, żeby ta siostra tylko po prostu to gdzieś miała jakąś taką, prawda, licencję. To po prostu ona to widziała. Ona mu to widziała, tak. Bo każdy szczegół, każdy kąt opisany, każdy element, tak można powiedzieć, od szczegółu do ogółu jest bardzo konkretny. Księże profesorze, ale powrócimy jeszcze do tego dzieła. Może większy jakiś tam cytat będzie też w radiowej części. A teraz może telefony, bo wiem, że już są. Więc bardzo prosimy naszego telewidza. Słuchamy, telewizja Trwam. Bardzo proszę.
Benedykt z Ostrołęki.
Witamy, szczęść Boże, panie Benedykcie.
Witam ojca prowadzącego, księdza profesora. To, co u nas ostatnio się dzieje w Europie, zamykanie kościołów, burzenie u naszych zachodnich sąsiadów i u nas w kraju ostatnio, co się działo w ubiegłym roku, profanację obrazu Matki Bożej, Najświętszego Sakramentu, to przecież normalnie to się w głowie nie mieści. Komuniści nam nie zadali takiego bólu, tak nie zniszczyli wiary, jak teraz ostatnio się działo. I także to nie ma się nic zwykłego, co się dzieje, to jest owoc tego postępowania na chrześcijan.
Dziękujemy bardzo za refleksję. Rzeczywiście, ja nie tak dawno mieliśmy rozmowę też z człowiekiem, który nawrócił się z tej drogi, no wiadomo, grzechu i tak dalej, i tak dalej. I właśnie mówił, że to były tak bijące profanacje, że aż było pytanie, jak to się zakończy. Ale to tak na marginesie ten komentarz. Księże profesorze, bardzo prosimy, jeśli można tutaj też nawiązać, że człowiek może odrzucać i odrzuca, prawda, propozycję, miłość Pana Boga, aż do skrajnych sytuacjach. To dochodzi do skrajnych sytuacji.
Drogi ojcze Januszu, drogi panie Benedykcie i drodzy państwo, pamiętacie nasze programy, między innymi z drogim ojcem Januszem i z innymi ojcami redemptorystami w studio telewizji Trwam, czy w studio Radia Maryja, kiedy w wielu naszych spotkaniach dzieliłem się moimi analizami naukowymi, które przeprowadzałem przez dziesiątki lat. To już jest teraz ponad 30 lat uprawiam naukę. I kiedy uwrażliwiałem wszystkich naszych rodaków i Polaków w Polsce i Polonię na te niebezpieczne nurty, które niszczyły i kulturę życia religijnego i życie sakramentalne w Polsce i pośród Polonii i pośród innych narodów globu, to faktycznie może niektórzy z państwa mogli mieć wrażenie, że jest to pewna przesada, że może jestem przewrażliwiony na kwestię Boga czy Kościoła, a tu okazuje się, że rzeczywistość prześcignęła nawet te moje najśmielsze i takie najprecyzyjniejsze analizy naukowe w nurcie nauk, oczywiście wszystkie dokonywane nauk filozoficznych. I tutaj muszę powiedzieć też, że z najgłębszym niepokojem przyglądałem się rozwojowi sytuacji w Polsce po 1989 roku pod różnymi rządami, łącznie pod obecnym rządem Zjednoczonej Prawicy, że wrogowie Kościoła łamali prawo, łamali konstytucję, łamali konkordat i po prostu było to w ogóle bezkarne. I pamiętacie państwo, że na łamach naszego dziennika podzieliłem się pewną refleksją jeszcze wtedy, kiedy rządziła w Polsce pani premier Beata Szydło, że jeżeli będziemy dopuszczać w państwie polskim do takich bluźnierstw, profanacji spraw boskich i kościelnych, czyli świętości naszych chrześcijańskich, to wtedy nie będzie błogosławieństwa Bożego nad Polską i może się zdarzyć taki okres, a o tym powiedziałem w Amikusie podczas jednego ze spotkań na Żoliborzu, tam przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i w sanktuarium świętego Stanisława Kostki, że może dojść do takiej sytuacji, że będziemy błagać Chrystusa na kolanach, cała Polska, żeby błogosławił Polsce, żeby był naszym królem, żeby Maryja była naszą królową. Będziemy błagać, bo będziemy konfrontowani z takimi tragediami, z którymi Polska i cała ludzkość nie będziemy się w stanie uporać. I dzisiaj widzimy, że jesteśmy w takiej sytuacji. I jeżeli nie odwołamy się do, nie powrócimy do naszego przymierza z Bogiem i w ramach państwa, tak jak to jest misją i celem państwa, i w ramach Kościoła, i wspaniała wiadomość przybyła chyba dzisiaj, że dzisiaj ksiądz arcybiskup i metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gądecki poświęci w łączności z Matką Bożą w Fatimie Polskę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. To wielki akt, wspaniały, oczekiwany zapewne przez wszystkich rozumnych i bożych Polaków, miłujących Boga, Kościół, państwo, ojczyznę, naród. To wielki akt, ale za tym aktem powinny iść inne akta, a mianowicie takie jak dopuszczenie, wręcz zatroszczenie się ze strony państwa o to, żeby każdy wierny chrześcijanin w Polsce mógł bez przeszkód, bezpiecznie, stosownie do panujących zagrożeń ze strony tego patogenomu czy innych, żeby mógł każdy w każdym dniu, to oczywiście można uporządkować w sensie temporalnym, czyli czasowym, ale to już są drobiazgi, ale żeby każdy katolik w Polsce mógł codziennie uczestniczyć w tych sakramentach świętych, do których się przygotował. W tym upatruję fundamentu, najważniejszego fundamentu dla zwycięstwa Polski nad tym patogenomem, z którym jesteśmy konfrontowani.
Dziękujemy. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, rozmawiamy. Halo, halo, tylko trzeba przyciszyć telewizor, dobrze? Albo laptop. Prosimy bardzo. Kto jest z nami?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Andrzej z Sopotu.
Kłaniamy się.
Czy mogę mówić?
Tak jest, panie Andrzeju, jest pan z nami.
Halo?
Proszę bardzo, panie Andrzeju.
Tak, tylko... no więc ja chciałem powiedzieć, czy ksiądz profesor słyszał o takim powiedzeniu. Ja osobiście przeczytałem, nie pamiętam nazwiska i źródła, no 20-30 lat temu. Mianowicie, że lepiej, żeby cały świat zginął, niż żeby krzyż miał zwyciężyć. To bardzo krótkie zdanie, bardzo wymowne. Powiedziane przez pewnego dyplomatę, nazwiska dokładnie nie pamiętam. Dziękuję bardzo.
No to straszne słowa, ktokolwiek je powiedział, na pewno wróg Kościoła. Panie księże profesorze,
może wprawdzie, coś... drogi panie Andrzeju, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Pozdrawiamy cały Sopot. Tam właśnie w Sopocie też mieszkał, bo już niestety zmarł, mój taki przyjaciel, fizyk, pan profesor Piotr Debicki. Pragnę go przywołać w naszym spotkaniu, ponieważ on był nie tylko wybitnym uczonym, lecz także wspaniałym katolikiem, praktykującym, a przeżył taki swój dramat w swojej biografii. Zapewne mogę powiedzieć, bo mi wielokrotnie o tym opowiadał. Właśnie wielu lat niepraktykowania sakramentalnego naszej wiary świętej. I on mi opowiadał, że mówi: Tadeuszu, to był mój największy dramat, jaki w życiu przeżyłem, że przez pewien okres nie dostrzegłem świętości, wartości, piękna w sakramentach świętych. I tutaj wydaje mi się, drogi panie Andrzeju, wprawdzie nie słyszałem takiego brzmienia, ale na kartach filozofii, na przykład u Hegla, czy Marksa, czy głównych ideologów III Rzeszy Niemieckiej, przecież Hakenkreuz to jest dokładna sprzeczność, to jest ten złamany krzyż Pana Jezusowy i na tym złamanym krzyżu próbowano właśnie budować socjalistyczny raj dla rasy germańskiej. I pamiętajmy, że III Rzesza Niemiecka to jest socjalistyczna koncepcja unicestwiania świata. Ona nie ma z prawicową metodą, czy systemem, czy myślą nic wspólnego. Dlatego, że Adolf Hitler bardzo mocno bazował na i studiował pisma Karola Marksa i Friedricha Engelsa i na nich po prostu opierał swoje przekonania. Dlatego wiemy, że każdy, kto znak naszego zbawienia unicestwi swoje wiekuiste szczęście.
Oczywiście. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, księże profesorze, bo chyba to Lenin powtarzał, że religia jest jak gwóźdź. Trzeba tylko znaleźć obcęgi odpowiednie, żeby je wyrwać. I nie wiem, czy takie zdanie gdzieś mi tam przez pamięć przechodzi, ale tak jest. Od wieków o tym myślę.
Jednym z faktów, przepraszam, drogi ojcze Januszu, z życia Lenina jest następujący, który wiąże się z dzisiejszą uroczystością także Matki Najświętszej, a mianowicie, że on nosił do pewnego czasu medalik z wizerunkiem Matki Najświętszej. I pewnego dnia, kiedy ideologia marksizmu przeniknęła do głębin jego ducha, zerwał swój medalik właśnie z szyi, rzucił na ziemię i podeptał medalik z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny. Nie wiem, czy był tam też wizeruneczek też Pana Jezusa, ale w każdym razie wiemy z całą pewnością, że to był medalik Najświętszej Maryi Panny. Podeptał, odrzucił i świadectwa historyczne nic nie mówią o jego powrocie do Boga. Dlatego, drodzy Państwo, także w tym okresie tego patogenomu, naszego zmagania się z patogenomem, pamiętajmy, że jest to według moich skromnych opinii najniebezpieczniejsze wydarzenie po śmierci Pana Jezusa w całych dziejach świata. I stąd też uważam, że także i w takim kontekście tylko Bóg, który przychodzi do nas w sakramentach świętych, stanowi absolutnie pewny, ba, najpewniejszy ratunek dla Polski. Dlatego wydaje mi się, a bardzo cenię pana ministra profesora Szumowskiego z różnych racji, wydaje mi się, że to powinno być polską racją w Ministerstwie Zdrowia, żeby zadbać o to, żeby z całą kulturą zdrowotną w tych warunkach, w którym przyszło nam Polakom i katolikom dzisiaj żyć, ale żeby w niczym, ale to nawet jeden Polak, katolik nie miał kłopotów, najmniejszych przeszkód w sakramentalnym przymierzu z Bogiem w tych dniach na ziemi polskiej.
Kolejny telefon bardzo prosimy. Czas naszej audycji już powoli dobiega końca, ale jeszcze łączymy się. Słuchamy telewizja Trwam. Proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Witam serdecznie księdza profesora. Mówi Jadwiga z Elbląga, ojca Janusza również. Jakby jestem tak usatysfakcjonowana tą audycją i to, co mówi ksiądz, dlatego, że jakby ja tak przeżywam to, że nie mogę pójść do kościoła, bo jakby moim życiem jest przyjmowanie Pana Jezusa i zaufanie do całkowite. A w związku z tym, z tą sytuacją, to ja jakby nie chciałabym może się wypowiadać, ale właśnie powiedziałam nie tak dawno, że to wszystko ma inne podłoże. I to, że my doświadczamy dzisiaj takich spraw, kiedy logika normalnego, przeciętnego człowieka nie nadąża za tymi naukowcami. Wielkim naukowcem i zbawcą świata jest Pan Jezus. Jeżeli mnie ktoś zabrania pójść, bo jakby pięć, czyli najpierw było 50, teraz 5, to co? To ja mam iść i jeszcze być narażona? Ja po prostu błagam rządzących, żeby nie odrzucać Boga. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy coś w życiu jako Polska bez Boga.
Pani Jadwigo, ale ja wejdę w słowo, bo audycja nam się powoli już kończy. Wiadomo, że w tym momencie takie są rozporządzenia. My jako ludzie rozumni, ufający władzom, ministrowi zdrowia i innym i tak dalej, przyjmujemy te rozwiązania. Kościół je także aprobuje. Natomiast nie jest wykluczone, że za jakiś czas, może za niedługi, nastąpi tutaj pewne jeszcze, no bym powiedział, branie pod uwagę właśnie ludzi wierzących katolików. Oczywiście w ramach roztropności, w ramach, mówimy, tej prudencji, a więc tej wrażliwości też i tak dalej, z myślą o innych, bo żeby tego nie traktować jako restrykcje na katolików czy na chrześcijan, broń Boże, tylko po prostu no, jakaś ochrona nasza wspólna. Ale na pewno nie trzeba odmawiać dobrej woli rządzącym i pytać ich, żeby nas tutaj motywowali. Dlaczego właśnie chociażby ta różnica? Czym się różni katedra pusta od autobusu w połowie zapełnionego? Oczywiście każdy powie, no bo do pracy dojechać trzeba i tak dalej, bo życie w dużych miastach szczególnie musi się toczyć. No ale także nasze życie wewnętrzne, duchowe, jak ksiądz profesor podkreśla, sakramentalne, jest również bardzo ważne, którego nie zastąpi mentalne jakieś, prawda, tylko połączenie duchowe. Ale to jest kwestia na większą rozmowę. W tym momencie nie chcemy, żeby nie było takie przesłanie, że my w telewizji Trwam, prawda, burzymy zalecenia ministerstwa czy ludzi tutaj odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne całego społeczeństwa. To tyle może ode mnie, księże profesorze. Bardzo prosimy i już powoli niestety kończymy tę część, ale w drugiej będzie więcej czasu na rozwinięcie skrzydeł tematu.
Bardzo dziękujemy, drogi ojcze, pani Jadwidze z Elbląga i pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo to jest takie świadectwo bardzo żywe i szczere, i które i Kościół w Polsce i państwo polskie powinni uwzględniać, wydaje mi się, te przeżycia narodu. I tutaj właśnie bardzo ważna kwestia, żeby była ścisła współpraca między państwem i Kościołem, bo proszę zauważyć, liturgia, czyli przyjście na modlitwę, czy na przykład spotkanie sakramentalne, Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, bo jest święty. Jego bytowość jest święta, zarówno w wymiarze Jego boskości, jak też i w wymiarze Jego człowieczeństwa. Podobnie, i proszę pamiętać, że każdy akt, na przykład w czasie mszy świętej, bo niektórzy się obawiali, że kapłan, który celebruje i jest komunia święta do ust, że kapłan może zarażać. Kapłan ma po pierwsze konsekrowane dłonie. Kapłan po drugie, jako jedyna osoba w zgromadzeniu liturgicznym, ma umywane dłonie przy lawabo, czyli przy ofiarowaniu darów dla Boga przez naród wierzący, więc kapłan ma nie tylko umyte ręce w sensie takim, jakiego oczekuje pan minister zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także kapłan ma umyte ręce w sensie nadprzyrodzonym, czyli łaski. A zatem żadne udzielanie komunii świętej do ust nie zagraża ani jednemu Polakowi, obywatelowi w Rzeczypospolitej Polskiej roznoszeniem jakichkolwiek wirusów, bo to jest akt święty. A w akcie świętym, i on jest sprawowany we mszy świętej, w ramach mszy świętej, a msza święta jest świętym aktem. A zatem nie jest miejscem, przestrzenią i czasem rozprzestrzeniania wirusów, tylko przychodzenia Pana Boga. Tak jak ponad 2000 lat w tej cudownej scenie zwiastowania pańskiego. I jak Polska będzie bogata Bogiem, to będzie też zwyciężczeniem nad tym śmiertelnie niebezpiecznym patogenomem.
I tu musimy postawić kropkę. Zapraszamy o 21.30 cud przychodzącego Boga. Pan Bóg przychodzi do nas. Dzisiaj zwiastowanie pańskie o tym nam mówi. Przychodzi w czasach dobrych, gorszych. Przychodzi w czasach szczęścia i w czasach próby. Ale o tym my nie możemy zapomnieć. Bardzo gorąco dziękuję księdzu profesorowi za tę część. Zapraszamy potem na połączenie o 21.30. Oczywiście zapraszając naszych także wtedy już także słuchaczy Radia Maryja. I dziękuję za telefony. Bóg zapłać. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.